Za chwilę będzie gość Poranka w Net, za chwilę w naszym studio Przemysław Wippler, ale najpierw chwila rozmowy o Niemczech. Przy naszym telefonie Aleksandra Fedorska. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry państwu.
I dwa słowa o polityce niemieckiej. Berlin. Berlin, wedle najnowszych sondaży, może Berlińczycy mogą dokonać nieoczywistego wyboru, bo liderem sondaży w Berlinie została Alternatywa dla Niemiec.
Tak, no to jest właściwie rewolucja zupełna. Ten uchodzący za tak bardzo liberalny, można powiedzieć lewicowo, liberalny Berlin, no w sondażach wysuwa się na pierwsze miejsce, ale naturalnie po prostu ta przewaga to zaledwie 1 punkt procentowy, więc na razie bądźmy ostrożni, do zwycięstwa jest jeszcze daleko. Ale AfD wysuwa się w sondażach na pierwsze miejsce. To jest naprawdę przełomowe.
To jest przełomowe, że liberalny czerwony Berlin wybiera prawicę i to prawicę alternatywną. Idzie fala, Francja, Marie Le Pen, Włochy, tam też rośnie prawica już rządzi, ale rośnie pod bokiem Giorgi Meloni jeszcze bardziej prawicowa partia. Niemcy, AfD, liderem sondaży ogólnoniemieckich, w landach wschodnich czasami ponad 40% i w Berlinie 19%, czyli więcej niż socjaldemokracja, więcej niż chadecja, więcej niż zieloni. W tych wyborach, za chwilę landowych, ale potem tych do Bundestagu w 29, a może i szybciej, czeka nas rewolucja nad Szprewą.
No to się jeszcze okaże. Ja myślę, że z tą taką zupełną rewolucją, no to jeszcze tak się tego szybko nie doczekamy, ponieważ ten kordon sanitarny, to znaczy jeśli wszystkie inne siły polityczne staną przeciwko AfD, no to jeszcze obecnie mogą uniemożliwić wszelkie rządy AfD, czy to na poziomie krajów związkowych, czy to na poziomie federalnym. I myślę, że będziemy mieli do czynienia z takimi kordonami sanitarnymi już w ramach całego wachlarzu politycznego poza AfD. Wszyscy kontra AfD. To będzie z pewnością no, bardzo złe dla polityki, bo te stronnictwa nie mają ze sobą nic wspólnego poza tym, że są anty-AfD. I myślę, że to nas jeszcze czeka w Niemczech. Taką fazę będzie trzeba przejść, a potem się zobaczy, czy może dojdzie do rozłamów AfD, bo to nie jest wykluczone.
Albo rozłamów w kordonie sanitarnym. To już na koniec naszej krótkiej rozmowy, bo dzisiaj poranek niezwykle dynamiczny, bo zanim wybory do Bundestagu, to wybory landowe już jesieni, na jesieni już za kilka miesięcy w landach, także z Polską graniczących, w landach wschodnich, i tam możliwość samodzielnych rządów alternatywy dla Niemiec.
Tak, takie możliwości są, ale my tu nie mówimy w tym przypadku o Berlinie, o kraju związkowym Berlin. To nie. Tam nie ma AfD takich szans. Lepiej wygląda sytuacja z ich punktu widzenia w Saksonii-Anhalt. No i są też szanse w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, aby wreszcie ze swojego tronu, z tronu po prostu wyrzucić Manuela Schwesig. To jednak będzie bardzo trudne zadanie. Manuela Schwesig jest tak zwaną matką, taką wersją Merkelos w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, i dobrze wiemy, że Angela Merkel zawsze wiedziała, jak się utrzymać na swoim tronie, i prawdopodobnie Manueli Schwesig może na ostatnich metrach także się to udać.
No chyba, że będzie rewolucja w niemieckiej polityce, o czym mówi Aleksandra Fedorska. Bardzo dziękuję za tą szybką, błyskawiczną korespondencję z Niemiec. Dłuższa rozmowa być może jeszcze dzisiaj na naszej antenie się odbędzie, a więc słuchajcie Państwa Radia Wnet. Pani redaktor, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, miłego dnia Państwu.
Godzina 8:19, czas na gościa Poranka Wnet. Wracamy do Odysei Wyborczej, godzina 11:10, i wracamy do rozmowy, której krótki fragment mieliśmy okazję przeprowadzić w Poranku Wnet, a teraz mamy chwilę czasu, aby dogłębniej zanalizować sytuację na niemieckiej scenie politycznej. Razem z nami Aleksandra Fedorska, redaktor naczelna Radio Debata. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
W poranku wnet powiedzieliśmy pokrótce, ale to też powtórzmy w takim telegraficznym skrócie sytuację polityczną w Niemczech, bo pojawiają się kolejne sondaże, one pokazują, że AfD lideruje, to już nie jest nowość, lideruje od paru ładnych miesięcy w tych sondażach, a to są sondaże, zdaje się, lepiej robione niż te polskie, one mają mniejsze wahania, pokazują stabilne trendy wzrostu, ale coś, co wzbudziło pewne zdumienie, to jest ten sondaż, który omawialiśmy, berliński, że w Berlinie, stolicy Niemiec, mieście bardzo mocno lewicowym, miejscami nawet skrajnie lewicowym, gdzie jest bardzo duża liczba imigrantów, osób, których rodzice do Niemiec przyjechali, a które już mają obywatelstwo niemieckie, że nawet tam AfD jest na szczycie poparcia, ma 19% poparcia, tuż za nim, bo 18-17% mają socjaldemokraci, SPD, Chadecja, CDU, CSU, czy CDU w tym wypadku oczywiście, też Zieloni są bardzo blisko, tam zdaje się mają 17%, to wszystko jest bardzo wyrównane, ale jednak palmę pierwszeństwa w lewicowo-liberalnym Berlinie dzierży partia, która do niedawna była na zupełnym marginesie niemieckiej polityki. O czym to świadczy? Czy to jest tak, że Niemcy, którzy być może w Berlinie już takiej przytłaczającej większości nie stanowią rodowici Niemcy, zaczynają mieć bardzo, bardzo krytyczne zdanie o sytuacji w swoim kraju?
Tak. I mi się zdaje, właśnie charakteryzując Berlin i rozwój tego miasta, zwrócono uwagę na coś bardzo ważnego, że Berlin już dzisiaj składa się z osób, które niekoniecznie są rdzennymi Niemcami. To są tak zwani nowi Niemcy, to znaczy Niemcy pierwszego, drugiego, czasem nawet trzeciego pokolenia. I okazuje się, że te osoby dokonują powoli takiej mentalnościowej przemiany. Tak jak jeszcze wcześniejsze pokolenia migrantów, to znaczy ich dziadkowie i ich rodzice, byli wiernymi wyborcami lewicy, tak teraz migranci rozproszyli się na wszystkie partie i o dziwo w grupie właśnie migrantów, wyborców, migrantów drugiego, trzeciego pokolenia wcale nie jest to jakimś no, aby wybrać AfD. Stąd biorą się te głosy i silna pozycja. To jest wielkie zaskoczenie chyba wielu właśnie ekspertów i badaczy tej kwestii jeszcze nie doszacowała, ale ona była już widoczna jesienią. We wrześniu miały miejsce wybory samorządowe tam w tym regionie, gdzie mamy także Zagłębie Rury. I tam było już widoczne, że właśnie ci dzieci migrantów, które już normalnie są po prostu niemieckimi obywatelami, że one nie tylko coraz częściej decydują się na głosowanie na AfD, one także zaczynają przechodzić w szeregi tej partii. Podobnie jest z Polakami. Polakami właśnie, którzy mieszkają w Niemczech, Rosjanie też. To wcale nie jest tak, że AfD kieruje się tylko i jakby jest tylko zainteresowanie tą partią.
Zainteresowanie tą partią, tutaj nam połączenie urwało. Właśnie zainteresowanie partią, czyli AfD, ale zainteresowanie właśnie jako partią, która faktycznie jest tą alternatywą dla Niemiec.
Tak, ale widocznie coraz bardziej. Nie chodzi tu tylko o rdzennych Niemców, nie. AfD bardzo słusznie wypracowuje taką kampanię nostalgiczną, że to jest nostalgia za takimi idealnymi Niemcami, tak mniej więcej lata 80., 90. To nie jest nostalgia DDR-owska, to już zostało odrzucone. Teraz nadszedł czas na taką nostalgię starego porządku niemieckiego, starego dobrobytu. I to właśnie w pamięci wielu migrantów, także z Polski, z tego okresu, przecież to właśnie zostało. Właśnie Niemcy jako ten raj, jako ten cudowny Zachód. I podobnie myśleli rodzice i dziadkowie, teraz też także na przykład tureckiej mniejszości w Berlinie. To był złoty czas. I AfD fantastycznie potrafi wywołać taką nostalgię, wywołać taki odruch, że jak wybierze się już tą AfD, to czas uda się jakby cofnąć do tego do tych rajskich dekad niemieckiego rozwoju. I to jest właśnie tęsknota za niemieckim porządkiem, za w ogóle takim poukładanym światem, za bezpieczeństwem, bo Niemcy lat 80. i 90., ja tutaj mówię w szczególności o Niemczech zachodnich, były krajem bardzo bezpiecznym. I to ten brak bezpieczeństwa to nie dokucza przecież tylko rdzennym Niemcom, to dokucza tak samo przecież migrantom. Proszę właśnie wysłuchać także Polaków, czy inne mniejszości żyjące w Niemczech, one także to odczuwają. I tą śmietankę z tego niezadowolenia, już nie tylko rdzennych Niemców, ale także potomków migrantów, zbiera dla siebie teraz AfD. I to widać właśnie w Berlinie, bo tam mamy wynik, który właściwie logicznie nie mógłby być, tak? Więc tu mamy pewien fenomen w tych sondażach. Chcę jednak zaznaczyć, że my mówimy o sondażach. Łukaszu, ty słusznie powiedziałeś, że niemieckie sondaże w większości lepiej się spełniają niż tu nasze polskie. To jest prawda oczywiście, ale tu też jest takie zawsze przeszacowanie prawicy. Już parę razy sondaże wskazywały właśnie wyższy wynik AfD niż on końcowo był. Więc ostrożnie, bo wiadomo, że jak teraz, bo to mniej więcej za 2 miesiące będą miały miejsce te wybory w Berlinie, kraju związkowym Berlin, to będzie 20 września. Więc nie można wykluczyć, że tu pewien bębenek został uruchomiony, bo widzimy, że tu te różnice w procentach są bardzo małe i może chodzi także o mobilizację na przykład lewicy. Ja nie wykluczam takiego celowego działania. To może być.
To na razie widzimy, że ten Berlin jest takim symbolem, ale oczywiście nie chodzi o to, że w Berlinie AfD przejmie władzę, ale już w regionach, gdzie w Landach, gdzie czekają nas wybory tej jesieni, w Saksonii na przykład sondaże dają AfD nie 19 jak w Berlinie i pierwszą pozycję, ale bardzo wypłaszczoną, ale 40%. Były Landy, które należały do byłego NRD, tam AfD ma duże poparcie. Na zachodzie zawsze miało mniejsze, też AfD liczy już poparcia po 25% i pokazuje się, że to jest partia już nie tylko tak zwanych Ossi, czyli Niemców wschodnich, ale staje się partią pierwszego wyboru dla większości Niemców ze wszystkich landów.
Tak, tak, to jest coraz bardziej widoczne. Oczywiście, że przypadek Saksonii, Anhalt i Mecklenburgii jest tu szczególny, bo mówimy tu o całych regionach, które są pełne protestu. Tak? Są niedoinwestowane, mają wiele niespełnionych ambicji i w jednym i w drugim przypadku tak to wygląda. Więc tu mamy właśnie przeróżne właśnie efekty, ale także, jak słusznie powiedziałeś, także w regionach zachodnich wzrasta i to bardzo znaczenie AfD. I tu chcę powrócić właśnie do tego, że AfD nie jest już partią wyłącznie rdzennych Niemców. Im się coś udało, coś bardzo ciekawego, że im się udało zdobyć poparcie także u tych osób, których oni właściwie w swojej ideologii wykluczają. Udało im się pogodzić pewną sprzeczność. Jak na przykład śledzi się jakieś kongresy czy spotkania, zjazdy tej partii, to wielkie zaskoczenie, że jak się patrzy w te twarze tych przedstawicieli, to wcale nie są tylko rdzenni Niemcy. Tam się zobaczy Azjatów, tam się zobaczy także, tam idzie znaleźć także osoby ciemnoskóre. Więc to są naprawdę olbrzymie zaskoczenia, co się tej AfD udaje. Trzeba to bardzo dokładnie obserwować, bo tam jest bardzo wiele ciekawych, zaskakujących efektów.
Jakich?
Że im się udaje zdobyć także nie tylko w swoich szeregach jako działacze, ale także udaje im się uzyskać głosy wnuków i dzieci migrantów.
Czyli osób, które przyjechały, a teraz nie chcą, żeby za nim przyjechali kolejni. Jaki jest ten element i jakie to też będzie miało konsekwencje programowe? No bo kwestia migracji jest najbardziej palącą kwestią w większości krajów Europy Zachodniej, w tym w Niemczech. Jak mieć radykalny przekaz, kiedy ma się wśród wyborców istotne grupy tych, którzy z imigracji pochodzą?
Tak, to jest, jak oni rozwiążą ten dylemat, że oni przecież chcą się pozbyć migrantów, to się jeszcze okaże, ale AfD troszeczkę ostudziło, oni ostudzili swoją retorykę antymigrancką, oni zyskują bardzo na tym, że niemiecki rząd jest taki słaby. Więc oni się teraz mogą zaprezentować swoim wyborcom, czy to rdzennym Niemcom, czy właśnie migrantom, jako silne Niemcy, Niemcy bogate, Niemcy uporządkowane, Niemcy, które ponownie coś znaczą. Bo niestety ta sytuacja, która w Niemczech teraz ma miejsce, to przypomina państwo w rozpadzie. Wiadomość z ostatniej godziny, BMW, tam tracą pracę 8 tysięcy osób, tak? Wczoraj załamanie Mercedesa, więc kryzys w niemieckim rządzie. Dzisiaj prawdopodobnie kanclerz Merz będzie musiał spotkać się z przedstawicielami rządu i ich przeprosić za swoje złe zachowanie, bo znowu był niegrzeczny. Więc to są wszystko takie wydarzenia i obraz państwa, które już nie jest silne, które już nawet nie radzi sobie samo ze sobą. I dlatego tu właśnie to, co AfD, co im się udaje w swoim przekazie osiągnąć, to taki obraz, że z nimi, właśnie z AfD, Niemcy powrócą do swoich pięknych lat. Znów ponownie silni, piękni, młodzi. I wiadomo, że temu się wtedy, nie tylko rdzennym Niemcom, ale także niektórym migrantom trudno oprzeć, bo jest to jednak taka smakowita wizja.
Wizja, którą warto uwierzyć. A jakie mogą być dalsze kroki AfD? Bo z tego, co ta partia przed lata głosiła, to miała być rewolucja w Niemczech. Czy nie jest tak, że w miarę rozrostu to ostrze rewolucyjne będzie powoli się kończyć?
Jak najbardziej.
Że ta partia oczywiście nie zmieni mainstreamu, tylko mainstream zmieni partię.
Jak najbardziej, tak. To się właśnie okaże, gdy naprawdę dojdzie do tego momentu. My nie wiemy, czy to będą teraz te wybory landowe. Może to jeszcze trzeba będzie na to poczekać. To wszystko okaże się wtedy, gdy oni faktycznie w jakimś z landów dojdą do władzy. Na razie się jeszcze na to nie zapowiada, bo nawet gdyby to się udało i AfD uzyskałaby gdzieś 40%, to już wszyscy inni są w zmowie ze sobą, że stworzą natychmiast kordon sanitarny i uniemożliwią AfD rządzenie, przez to, że od razu stwarzają taką antykoalicję. Więc nie jestem pewna, czy tym razem AfD gdziekolwiek w jakimś landzie zdobędzie władzę, ale jeśli w przyszłości doszłoby do takiego przypadku, to wtedy właśnie to wielkie sprawdzam, ponieważ AfD na tym poziomie swojego rozwoju nie jest w stanie nawet obsadzić ministerstw w jakimś landzie, nawet z tych małych landów. To będzie niemożliwe. Więc będzie musiała zawrzeć jakiś kompromis z elitami. Szczególnie te elity, powiedzmy, administracyjne, te elity urzędowe, ministerialne, one są w Niemczech bardzo ważne. No one są tak formą pewnego deep state'u. I tu AfD będzie musiała, czy chce, czy nie chce, będzie w praktyce musiała z tą grupą współpracować, ale to dopiero wtedy, gdy w ogóle dojdzie do takiego przypadku, że będzie gdzieś w jakimś landzie rządzić. Na razie, nawet przy tych wysokich wynikach, jak 40%, czy tam 42%, 43%, nawet w takim przypadku ten kordon sanitarny końcowo zadziała, bo wszystkie inne siły polityczne wtedy staną razem przeciw AfD.
Staną razem, ale to może będzie bój ich ostatnim, że tak zacytuję pewną piosenkę z repertuaru innej sceny, innej strony sceny politycznej.
Jak najbardziej. Jak najbardziej to będzie już ten moment przed upadkiem. Też tak to widzę i tak bym to także interpretowała. Tylko to się po prostu oczywiście może wtedy przeciągnąć w czasie. Oczywiście, że to nie jest...
To nie będzie rok 29, bo wtedy, jeżeli nic się nie zmieni, przypada termin wyborów zgodnie z kadencjami. Wiele osób mówiło, tak, AfD idzie po władzę, tak, Niemcy się zmieniają, ale ta władza pewnie przyjdzie, no... Może to nie najfortunniejszy żart, ale w setną rocznicę przyjęcia innej władzy przez inną formację w roku 1933, że właśnie AfD w roku 2033 po władzę sięgnie.
No, straszna, makabryczna symbolika.
To może jest niesmaczny żart, ale rzeczywiście, jak się posłucha polityków AfD, to wielu z nich do władz niemieckich z lat 33-45 ma złożony stosunek. Wielu z nich chciałoby chociażby żołnierzy Wehrmachtu rehabilitować, więc to jest jakaś formacja, która do tamtych tradycji, nie wprost oczywiście, ale właśnie chociażby poprzez rehabilitację żołnierzy Wehrmachtu nawiązuje.
Tak, oczywiście tak. Jest możliwy także jeszcze inny scenariusz. Możliwy jest także przecież pewien rozłam wewnątrz AfD. Możliwe także, że chadecja, że tu będą w chadecji coraz głośniejsze te chęci, aby jednak stworzyć z AfD koalicję. Bo są chadecy, którzy wcale nie są temu aż tak przeciwni.
Ale co, że złamie się opór Merca? Kanclerz Merc, który miał zatrzymać ten marsz AfD po władzy, jak na razie zredukował radykalnie poparcie dla samej chadecji. Ostatni, który miał być murem przed AfD, właśnie się, no nie wiem czy poddaje, ale na pewno pokazuje, że nie jest skuteczny w tej roli.
No, prawdopodobnie już możemy w miesiącach tą władzę Friedricha Merca tu już liczyć. Szalone problemy. On ma nie tylko problemy z całym światem, nie tylko problemy z Donaldem Trumpem, nie tylko problemy z Donaldem Tuskiem. On ma też problemy właściwie z każdym w swoim rządzie. No i problemy ze swoją partią. Bardzo źle po prostu rządzi. Zaledwie 13% Niemców się zgadza z jego stylem rządzenia. Kanclerz jest osobą, która no po prostu, no, jego to zadanie przerosło. To jest coraz bardziej zauważalne, więc jeśli dojdzie do jakichś przemian w Hadecji, no to będzie to w okresie postmercowym. Ale ten okres się zbliża. Merz co nieco korzysta z tego, że niestety nie ma alternatywy. Hadecja, która przez lata była prowadzona przez Angelę Merkel, to właściwie Hadecja bez żadnych przywódców. Merkel wykosiła każdego, kto miał jakąkolwiek własną osobowość. Zostały osoby całkowicie blade, które nie mogłyby nawet zastąpić Merca. Więc on na tym troszeczkę zyskuje, tylko dlatego utrzymuje się na tym stołeczku. Więc jeśli ktoś zastąpi Merca, musiałaby to być osoba spoza Hadecji, o to będzie trudno. Ale po prostu kanclerz okazał się bardzo, bardzo, bardzo słaby, więc myślę, że dopiero w przyszłości może dojść do jakichś poważnych przetasowań, nowych myśli, może znów rewolucje jakieś właśnie myślowe, mentalnościowe w Niemczech będą miały miejsce, zobaczymy. I wtedy będzie można mówić może o zmianie nastawienia co do AfD. Jeśli AfD ze swojej strony na przykład podzieliłaby się na tych bardziej liberalnych wokół Alice Weidel i zostawiłaby za sobą radykałów jak pana Höcke, no to możliwe, że może w przyszłości na horyzoncie można by było mówić o nowej konserwatywnej w Niemczech. A nuż, nie wiadomo. Jak widać, w Niemczech jest wszystko możliwe.
O czym mówiła Aleksandra Fedorska, naczelna redaktor Radio Debata. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia. To była audycja wyborcza. My słyszymy się jutro o tej samej porze.